Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w ostatnim dniu października, przed szczególnymi dniami w naszej kulturze, zapraszam do rozmowy z panem Michałem Wróblem, doktorem habilitowanym, który na co dzień pracuje w Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ale jest pasjonatem średniowiecza, wcielającym się w postać błazna Jajosza, którego znamy tutaj w Ciechanowie i z okolicznych imprez. Pan Michał Wróbel jest promotorem wydarzeń historycznych na Mazowszu i naszym, tak powiem śmiało, nadwornym komentatorem wydarzeń historycznych. Witam serdecznie, panie Michale.
Dzień dobry, pani redaktor.
A z drugiej strony witam błazna Jajosza.
Dzień dobry ponownie. Kłaniam się państwu, no szczególnie na Mazowszu, ale i także na Kujawach.
Tutaj nasze krainy historyczne są i piękne, i ciekawe pod względem historycznym. Ileż to wydarzeń, proszę państwa, miało miejsce na naszych terenach. Nie sposób o wszystkich opowiedzieć, nie sposób wszystkich odtworzyć, ale mam takie wrażenie, że nastąpił powrót do wydarzeń historycznych i cieszą się one niesłabnącą popularnością. Dzisiaj w audycji spróbujemy podsumować sezon właśnie na Warmii, na Mazurach, na Kujawach, na Mazowszu, ale skupimy się też na aktualnym temacie o tej porze, czyli zaduszkach, rycerzach i dziadach. To może zaczniemy od podsumowania sezonu. To był dobry sezon na wydarzenia historyczne?
No, bez wątpienia. Bardzo, bardzo ciekawy, obfitujący w wydarzenia i to od czasów rekonstruujących te wczesne średniowiecze, aż kończąc na ostatnich królach Polski, więc no, szerokie spektrum czasowe, bo to nie tylko średniowiecze się okazuje, tylko czasy w ogóle królów i książąt polskich jak najbardziej.
Chętnie mówimy o naszych władcach, poprzez takie wydarzenia coraz lepiej znamy historię?
No myślę, że tak, bo zapraszając widzów na nasze wydarzenia, mówię nasze, bo czuję się wręcz współorganizatorem wielu z nich, ale zapraszając widzów mamy świadomość, że historię, którą często wynoszą z podstawówki, ze szkoły średniej, potraktowali przez pryzmat samych dat, które trzeba było wkuć na pamięć. Ja staram się te daty nie tyle omijać, co wyjaśniać, co się wydarzyło, z jakiego powodu, co było wcześniej, co było później. Te daty warto przypominać, ale dobrze wiemy, że zwłaszcza w wakacje one potrafią ugryźć, więc lepiej skupiamy się na tym, żeby historię poznać, zrozumieć i przez to polubić. I takie wydarzenia no, są świetną okazją, bo widzowie mogą popatrzeć, jak rycerze rzeczywiście byli uzbrojeni, jak w tym mogli się ruszać, jak zadawali ciosy. A oczywiście turnieje rycerskie to te wisienki na torcie, ale to nie jedyne elementy całego historycznego wydarzenia, które roztacza się na bardzo szerokie aspekty kultury, bo pokazujemy i dawne tańce, i nawiązujemy do artylerii, pokazujemy szeroką kulturę dawnych czasów i zapraszamy zespoły muzyczne, które pokazują, jak interpretować dawne utwory muzyczne, ale także nawiązanie do tego kultu ognia dawnego, żywiołu, czyli pokazy różnego rodzaju fire show, tańców z ogniem, oczywiście pokazy ptaków drapieżnych, artylerii, cała masa rozrywek średniowiecznych i nie tylko, ale takich związanych z animacjami dla dzieci, gdzie dzieci mogą nie tylko tego rycerza zobaczyć, ale i wczuć się w jego rolę, na przykład biorąc do ręki bezpieczną broń i samemu próbować takie ciosy zadawać. Więc jest to na pewno wyjście daleko poza podręcznik i poza schematy, które to na lekcji w szkole obowiązują.
Specjaliści mówią, że jesteśmy wzrokowcami, a więc łatwiej nam będzie zapamiętać i wydarzenia, i postaci związane z naszą historią, widząc je, niż po prostu słuchając o nich w szkole. Błaźnie Jajoszu, powiedz nam, które wydarzenia ostatniego sezonu były najciekawsze, w których oczywiście, błaźnie, uczestniczyłeś i byłeś ich gospodarzem prowadzącym.
Nie chciałbym tutaj ustawiać w żaden sposób jakiejś kolejki wydarzeń. Niemniej jednak rzeczywiście może skupmy się na tych, które odbywają się przede wszystkim na Mazowszu. No i to są chyba te sztandarowe wydarzenia, te festiwale średniowieczne związane z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie na początku września. To są te czasy rzeczywiście rycerskie. średniowieczne, więc tam poruszamy tematy, no właściwie od Konrada Mazowieckiego, bo pojawiają się rycerze również na tak zwany XIII wiek, rynsztunek posiadający. No i sięgamy tak naprawdę do końca tego okresu, gdzie Mazowsze było tą niezależną dzielnicą, czyli do roku 1526, czyli te średniowiecze rzeczywiście prezentujemy, no, rycerze przede wszystkim w tym okresie około grunwaldzkim, XIV-XV wiek prezentują wtedy swój rynsztunek, a z końcem września znów za sprawą Muzeum Pozytywizmu, które jest oddziałem Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, no, wtedy przenosimy się w czasy nieco późniejsze, w czasy królów elekcyjnych. Zaczynamy od Unii Lubelskiej, ten rok 1569, no, czyli właściwie skupiamy się już na czasach szlachty polskiej. No i pokazujemy wtedy już nie rycerzy, a tych naszych wojowników, obrońców granic, którzy to szablą się posługiwali, a i nieraz husaria na koniach przyjeżdża, żeby podkreślić ten wyjątkowy charakter tamtego okresu, no i tą dumę najlepszej chyba europejskiej jazdy w tym okresie.
Husaria zawsze cieszy się ogromnym powodzeniem i w Ciechanowie podczas imprez, ale także w niedalekim Pułtusku, gdzie wręcz odbywa się turniej roczny husarii, a więc warto również o to zahaczyć w przyszłym sezonie.
Tak, tym bardziej, że to jest właściwie jeden z wielu turniejów związanych z husarią, bo to w tym roku było tam zakończenie ligi husarskiej, bodajże 6 turniejów z całej tej ligi w tym roku się odbyło, tak więc jeśli komuś bliżej do Pułtuska, to tam zapraszamy, ale można też gdzie indziej wyszukiwać takie wydarzenia.
To wspominając, powróćmy na Ciechanowski Zamek, gdzie odbywał się turniej rycerski, ale się działo błaźnie jajoszu w tym roku, ależ to były walki widowiskowe. Myślę, że momentami było nawet słychać przelatujące muchy. Tak wszyscy byli zapatrzeni występujących rycerzy.
No tak, ale pamiętajmy, że nie tylko rycerze, ale cała gama rekonstruktorów, którzy nadają koloryt temu wydarzeniu. I piękne białogłowy w strojnych i dworskich, ale nie zawsze tylko dworskich sukniach, także tych bardziej, powiedzmy sobie, z niższego szczebla, ale również świetnie odnośnie źródeł zrekonstruowanych, więc ta barwa epoki, ten koloryt również w strojach, w zachowaniach, nie tylko rycerzy możemy podziwiać, możemy dostrzegać na tego typu wydarzeniach, które to oczywiście nie tylko związane z samym turniejem rycerskim, ale przecież na Mazowszu 6 lat, już właściwie teraz po raz 7, odbywa się coś takiego jak Mosty Jagieły, to jest w Czerwińsku, nawiązanie do tej słynnej przeprawy, która to zaskoczyła krzyżaków. To była przeprawa na przełomie czerwca i lipca roku 1410. I krzyżacy nie spodziewali się, że wielka armia Królestwa Polskiego tak szybko Wisłę na tym moście skonstruowanym w tajemnicy, moście skonstruowanym z łodzi spławionych Wisłą do Czerwińska, zostanie przeprawiona. No i to już 6 razy wielkie takie wydarzenie zostało w Czerwińsku zorganizowane. W tym roku z pewnych względów organizacyjnych nieco mniejszą skalę miało to wydarzenie. Niemniej jednak liczymy, że w przyszłym roku znowu organizatorzy będą mieli szansę, aby no, wznieść się na ten swój świetny pułap, jaki dotąd prezentowali. Przypomnijmy, Nasz Czerwińsk nad Wisłą, stowarzyszenie organizatorzy oraz grupa pasjonatów średniowiecza. Oni od lat poszukują możliwości, aby to wydarzenie upamiętnić.
Tak pomyślałam sobie właśnie jajoszu, że nie ma chyba zamku, nie ma twierdzy na Mazowszu, na Kujawach, na Pomorzu, gdzie latem nie odbywałyby się właśnie pokazy, rekonstrukcje, wydarzenia historyczne.
Być może, że nie ma, ale na pewno warto przypomnieć, że na zamku w Liwie, na zamku w Czersku odbywają się również turnieje rycerskie, jeden w maju, drugi w sierpniu, które przyciągają naprawdę olbrzymie rzesze widzów. Tak więc naprawdę Mazowsze staje się bardzo takim popularyzatorem i to tym aktywnym popularyzatorem średniowiecza. I to nie jest tak naprawdę ostatni rok czy ostatnie 2 lata, to już niektóre te turnieje mają naprawdę kilkunastoletnią tradycję.
Czy przyszły sezon już grafik jest wypełniony po brzegi dla błazna Jajosza?
Po brzegi jeszcze nie, ale rzeczywiście już zaczyna się powoli wszystko krystalizować i potwierdzać.
To życzymy wielu sukcesów na tej niwie i oczywiście zachęcamy do przyjazdów do naszego miasta, do Ciechanowa. A teraz, jeśli pozwolisz, właśnie Jajoszu, chciałabym o tematyce pochówków troszeczkę porozmawiać, gdyż jesteśmy na kilkanaście godzin tak naprawdę przed Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Porozmawiajmy troszeczkę o pochówkach naszych wielkich królów, rycerzy. Czy z tym związane są jakieś szczególne ceremonie w okresie średniowiecza?
Na pewno trzeba podkreślić olbrzymie poświęcenie, jakie nasi żołnierze, rycerze, wojowie, później żołnierze, składali ofiarę ze swojego życia. I tu trzeba powiedzieć, że w ogóle nie skupiając się tylko na Polsce jako takiej, ale w historii ludzkości, to wszystko, jakby te opowieści związane z pogrzebami wojskowymi, wojennymi, no zaczynają się już w starożytności. Te pierwsze masowe groby po bitwach, to na przykład rok 338 pod Heroneą, gdzie Aleksander Wielki Macedoński pokonał Greków, no i nakazał pochówek zarówno swoich, jak i przeciwników. Dwa osobne kopce. Nie mieszano wtedy po śmierci armii, ale już zaczyna dostrzegać potrzebę, żeby uhonorować wszystkich tych, którzy polegli. Często dla podkreślenia tego poświęcenia stawiano na tym kopcu postument lwa, który miał podkreślać i składać hołd dla wielkiego poświęcenia. I tutaj ciekawe jest to, że właśnie z tą bitwą związana jest chyba pierwsza znana albo jedna z pierwszych znanych ekshumacji, bo Aleksander Wielki pozwolił wkrótce przenieść ciała poległych Greków do Aten, do ich świątyni, żeby tam z honorami zostali na nowo pochowani. Ale trzeba przyznać, że rzeczywiście pochówek żołnierza jako takiego był zwykle związany z miejscem bitwy. Po prostu logistyka nie pozwalała na wielkie przemieszczanie takich ilości ciał gdzieś do miejsc urodzenia. Zwykle byli chowani w miejscu, na którym doszło do bitwy. Wkrótce ta tradycja miała się o tyle powiększyć, zmienić, że i Grecy, i Rzymianie zaczęli na miejscach bitew umieszczać najpierw w małej formie, potem w nieco większej, tak zwane inskrypcje upamiętniające miejsce bitwy uczestników. No i stąd te właśnie trofea. Okazuje się, że trofeum to jest to, które dzisiaj się mówi, że wygrało się trofea z jakichś zawodów sportowych. Bierze się stąd, że było to miejsce upamiętniające zwycięstwo. To było podziękowanie dla bogów. No, w jednym z pierwszych takich trofeów to były architektoniczne budowle. Na przykład 3000 nazwisk poległych legionistów kazano wyryć, czyli już zaczynano dbać w czasach i Greków, i Rzymian, w tych starożytności, o to, aby upamiętnić każdego z uczestników bitwy.
Chwała za to. Pole walki jest polem walki, ale jednak upamiętnić walczących bohaterów należało w godny sposób.
Tak, i to właśnie Grecy wprowadzili te wielkie przemowy, które upamiętniały w jakiś sposób te poświęcenie. Oni to wprowadzili te oracje na chwałę poległych. W średniowieczu to się miało trochę zmienić, ponieważ ciało ludzkie nie było tak istotne. Chowano w grobach bezimiennych. Oczywiście nadal były to osoby, osobno armia zwycięska, osobno armia przegrana. No niemniej jednak nie zapisywano, kto zginął. Ci wszyscy wojownicy, rycerze raczej byli chowani w anonimowych grobach. Oczywiście z pominięciem tych najważniejszych. No, ci królowie, kasztelanowie, oni rzeczywiście dostępowali zaszczytu, aby być albo pochowani w osobnym grobie gdzieś w bardzo blisko położonym kościele, albo już w wyjątkowych sytuacjach ich zwłoki miały być transportowane do stolicy czy do miejsca urodzenia. No jednym z takich pierwszych zapisanych tak naprawdę informacji, bo tu trzeba podkreślić, w średniowiecznych pogrzebach raczej nie spotykało się takich opowieści czy też oracji chwalebnych które zapoczątkowali Grecy czy Rzymianie. W średniowieczu raczej to wszystko miało się pojawić w utworach, które miały opiewać czyny walczące, gdzieś miały być zapisane. I pierwszy taki zapis w naszej historii to podczas powrotu z wyprawy naszego króla Władysława Łokietka z ataku na Branderburczyków, to zginął w trakcie tej wyprawy kasztelan krakowski Predota. I to był rok 1317. Wtedy w zapiskach jako pierwszy zostało zaznaczone, że on poległ w walce za sprawę Polski. Właściwie z tym jest też związane raz, że upamiętnienie jego pamięci, ale dwa, zaczyna się ta polska myśl o narodowości kształtować. Mniej więcej właśnie z początkiem XIV stulecia. Do pamięci potomnych miały iść utwory o poległych bohaterach, ale niekoniecznie te miejsca jeszcze ich spoczynku. Oczywiście kopce, te mogiły przykryte, czy też kurhany przykryte darnią, tak przez całe średniowiecze miały rzeczywiście funkcjonować na polach bitew, ale raczej nadal było to wszystko bezimienne. No chyba, że ktoś był rzeczywiście wielkim rycerzem, albo tak jak Zawisza Czarny, który w roku 1428 poległ. Gdzieś tak to było, 100 kilometrów od Belgradu, pod Gołubcem. On tam nie chciał raz, że opuścić swojego mocodawcy, Zygmunta Luksemburskiego, którego przysięgał chronić. On osłaniał odwrót tegoż władcy, ale przede wszystkim Zawisza Czarny odznaczył się wtedy tym faktem, że był bardzo wierny do swoich towarzyszy, bo dostał możliwość uratowania siebie, a on pozostał w jakiś sposób na polu bitwy, pozostał ryzykując śmiercią, która rzeczywiście go dotknęła. No i jak się skończyło? Jego ciała nie odzyskano. Nie wiadomo, co się stało z jego ciałem. Głowa została odcięta, pojechała w tak zwaną siną dal. Natomiast rzeczywiście jego pochówek został przygotowany. To był taki symboliczny pochówek, właściwie grób. Wizerunek i epitafium, w którym to idea śmierci za wiarę i ojczyznę była podkreślona. To wszystko było umiejscowione w krakowskim kościele Franciszkanów.
A czy to nie jest tak właśnie, Jajoszu, że królowie rzadko ginęli na polu bitwy, no bo jednak walki wyglądały tak, a nie inaczej, że aż tak wielu tych władców nie poległo. I dlatego upamiętniano wielkich rycerzy, wielkie postaci z ich dworów?
Rzeczywiście rzadko kiedy król ginął w czasie bitwy, ale zobaczmy, król, wielki mistrz krzyżacki, Ulrich von Jungingen, no to jest odpowiednik, jakby nie było króla, najważniejsza postać w państwie zakonu krzyżackiego, poległ pod Grunwaldem. No i pamiętajmy, że Jagiełło, nasz król, Władysław Jagiełło, nakazał odnaleźć ciało swojego największego przeciwnika, obmyć, odpowiednio uhonorować i odesłać w karwanie do stolicy ówczesnej, do Malborka, do stolicy oczywiście państwa zakonu krzyżackiego. No i 19 lipca już ten pochód z ciałem wielkiego mistrza do Malborka dotarł w roku 1410, czyli nawet jeśli zdarzyło się, że koronowana czy też wielka szycha w danym państwie poległa w czasie bitwy, no to starano się takie właśnie zwłoki odwieźć, przekazać, jednak nie pozostawić na polu bitwy, tylko umożliwić dotarcie do stolicy danego państwa.
Zastanawiającym jest, dlaczego mistrz postanowił walczyć jednak w czasie bitwy pod Grunwaldem. Taki był zwyczaj krzyżacki, że jednak mistrz walczył?
No bo no
wiemy, że,
rycerzem,
wiemy, że Władysław Jagiełło zachował się zgoła inaczej według wschodnich wzorców walki.
Tak, chociaż rzeczywiście Władysław Jagiełło też miał epizod z jednym z rycerzy gości zakonu krzyżackiego, który go zaatakował podczas manewru ostatniego rzutu chorągwi krzyżackich. I kto wie, gdyby Jagiełło zginął w tym ataku, no to bitwa pod Grunwaldem momentalnie zakończyłaby się na naszą niekorzyść. Także mimo tego, że Jagiełło chciał stosować tą zasadę obserwacji i kierowania trochę z boku, no to nie było też tak, że był absolutnie podczas tej walki bezpieczny i też życiem ryzykował.
Błaźnie Jajoszu, nie sposób powiedzieć o wszystkich władcach i ich ceremoniach pogrzebowych, ale może podajmy jakiś przykład władcy, który zmarł właśnie w tym czasie, kiedy rozmawiamy w okolicach wszystkich świętych Dnia Zadusznego.
Właśnie, mam taką osobę, ale ponieważ jesteśmy na Mazowszu, to trzeba wprowadzić jeszcze do niej. Może przenieśmy się do roku 1355, kiedy nasz zamek w Ciechanowie zaczyna stać się murowany, rozpoczyna się ta jego budowa. I w tym samym mniej więcej okresie przecież ówczesny władca, Siemowit III, składa hołd lenny. No i komu? O, ówczesnemu królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który rzeczywiście w roku 1370, 5 listopada, dokona żywotu. To tu już nie wprowadzając, ale pewnie wszyscy wiemy, zaczęło się to wszystko w wyniku niefortunnego polowania, no i potem rana doprowadziła, złamana noga tak naprawdę, doprowadziła do pogorszenia stanu zdrowia i ostatecznie 5 listopada, czyli wkrótce, śmierć tego króla nastąpiła i zaraz pogrzeb, ale nie jeden pogrzeb, tylko aż 3 pogrzeby przypisuje się Kazimierzowi Wielkiemu. Więc może dlatego warto w jakiś sposób połączyć go przez postać Siemowita III z Mazowszem, a potem wskazać na te, no, stosunkowo rzadko się wydarza, żeby kogoś 3-krotnie chcieć pogrzebać. No i ten pierwszy pogrzeb niemalże od razu, taki bez ceremonii. Dlaczego? Dlatego, że miał pojawić się nowy władca. W wyniku wcześniejszych układów władcą Polski miał zostać, no i został, Ludwik Węgierski. Co nie podobało się można władcom, oni mieli inne pomysły, między innymi chcieli wnuka, pokądzieli wnuka Kaśka Słupskiego na tron Polski osadzić. Mógł też Władysław Biały się pojawić na polskim tronie, no ale to już nie wchodząc w szczegóły. Chodziło o to, żeby w jakiś sposób odebrać splendor nowemu władcy, czyli Ludwikowi Węgierskiemu, żeby on, zanim dotarł do Krakowa, żeby odbył się już bardzo szybko pogrzeb. Stąd, no, siłą rzeczy ten pogrzeb nie mógł mieć wielkich ceremonii towarzyszących. A co zrobił Ludwik Węgierski? No, zorganizował drugi pogrzeb Kazimierza Wielkiego. No i tak jak pisze Jan Kostrzankowa, 40 rycerzy szło na początku korowodu. Potem 12, którzy niosło i chorągiew Królestwa Polskiego, i 11 księstw, które dotąd podchodziły pod panowanie Kazimierza Wielkiego. Każdy oczywiście z tarczami, również z odpowiednim godłem. Do tegoż jechał rycerz w stroju, w szatach królewskich. Potem ciało króla, no i wreszcie nowy władca ze swoim dworem, co miało pokazywać, że umarł król i żyje król. No, czyli to już był drugi pogrzeb, taki już rzeczywiście według chyba najbardziej dostojnych prawideł, jakie można było sobie wymarzyć. Ale w czasach zaborów, w roku 1869, przy okazji pewnych prac konserwacyjnych, zostało jeszcze raz wykonany, czyli potrójny pogrzeb naszego władcy. A to już było w pewien sposób takie nawiązanie, taka manifestacja polskości. A więc chcielibyśmy w ten sposób pokazać, że rzeczywiście były różne sposoby grzebania i honorowe, bardzo ceremonialne władców, ale pamiętajmy o tym, że rycerze, ci niższej rangi, ci uczestnicy, zwykli żołnierze umierali w średniowieczu jednak anonimowo. To wszystko miało się zmienić później, tak naprawdę w czasach rewolucji francuskiej. Miało to wszystko od tego momentu zacząć się zmieniać. Od tego momentu tak naprawdę przyjmuje się, że zaczyna się dbać o to, żeby żołnierz był pochowany chociaż z imieniem i nazwiskiem, ze stopniem wojskowym. A pierwsze wojskowe cmentarze to są Stany Zjednoczone, to są czasy wojny secesyjnej, kiedy to rzeczywiście zaczęły pojawiać się indywidualne cmentarze wojskowe. Natomiast wcześniej to były tylko pola chwały bezimiennych ofiar bitew.
O ile władców łatwo jest odnaleźć, ponieważ spoczywają w katedrach, w kościołach, w grobowcach, o tyle żołnierzy należy szukać w różnych miejscach, ale był czas, kiedy otwarto cmentarze, kiedy zakazano pochówków przy świątyniach, pojawiły się cmentarze, no i wtedy tak naprawdę sposób chowania zmarłych, no, rozpoczyna się, powiedzmy, nowy etap.
Tak, bo to były czasy już oświecenia, kiedy kościołowi zaczęto odbierać prawa do tego pochówku, do organizowania pochówku. Cmentarze zaczęły się pojawiać, kiedy to społeczeństwo miało się tym zająć. Ponieważ Kościół skupiał się dotąd w czasach średniowiecza na tej duszy. I duszę upamiętniał, a ciało po prostu miało być złożone do wspólnego dołu. Tak więc to nie tylko, że uczestnicy bitew byli chowani bezimiennie. Zwykli mieszkańcy w miastach, na cmentarzach przykościelnych byli wrzucani tak naprawdę ich ciała do wspólnego dołu. Potem ziemia była co jakiś czas, nowe warstwy przykładane, przemieszane. Tak więc tak naprawdę to było coś wspólnego dla całej epoki, a miało się to zmienić dopiero z oświeceniem. A tak naprawdę chyba z pierwszą wojną światową to już szczególnie te cmentarze wojenne już były rzeczywiście czymś jak najbardziej nawet niepopularnym, ale czymś oczywistym. Ale przypomnijmy to, od czasów wojny secesyjnej te cmentarze wojenne miały swoją historię, a groby przecież, znowu związane z datą, 2 listopada 1925 roku przecież odsłonięto grób nieznanego żołnierza w Warszawie, więc znów te upamiętnienie jak najbardziej nawiązujące do tych czasów, no jeszcze starożytności, gdzie przenoszono kości często zmarłych do tak zwanych osariów i te słynne budynki, te trofea, o których już mówiłem kilka minut temu.
To tyle, jeśli chodzi o pochówki, o rycerzy, o władców, ale ja chciałabym się jeszcze, Błaźnie Jajoszu, zagłębić przez chwilę w takich aspektach duchowych związanych z tradycjami, z obrzędami. I chciałabym ciebie zapytać o dziady. Dziady słowiańskie, nie jakiś tam Halloween, który przewędrował z Ameryki Północnej, ale słowiańskie, polskie dziady. Ja wiem, że jesteś autorem też takiej imprezy pod takim hasłem, którą prowadzisz. Czy wiele zwyczajów z dziadów zachowało się w obecnych czasach?
To na pewno są wydarzenia, które rekonstruują, pokazują ten obrzęd, bo jest to obrzęd ludowy, i obrzęd słowiański, pogański, jeszcze z tych czasów pogańskich. Więc my w jakiś sposób rekonstruujemy formę dziedzictwa kulturalnego naszego narodu, ale również są osoby, które odprawiają dzisiaj ten obrzęd jako w charakterze religijnym. Więc można to rozpatrywać w zupełnie dwóch aspektach. Niemniej jednak, co jest wspólne? To, że upamiętniamy naszych zmarłych, czyli te wszystkie dziady, bo to stąd nazwa się wzięła, to nie jest absolutnie nic obraźliwego, to jest nawiązanie do naszych przodków, czyli cały tak zwany poczęstunek dla dusz zmarłych, czyli dziady. A do tego ta uczta, która jest organizowana dla upamiętnienia, no bardzo często w dawnych czasach beneficjentami tej uczty byli po prostu żebracy, czyli te dziady proszące, stąd też takie kolejne nawiązanie w jakiś sposób do tej nazwy. Rzeczywiście ten poczęstunek, no co tak naprawdę, czym karmiono te dusze? Kasza, miód, chleb, jajka, kutia niekiedy, no i oczywiście wódka również dla naszych przodków była przeznaczana. Bardzo ważny element ognia, który miał ogrzać duszę i wskazać im drogę i odegnać te złe duchy. No i pamiętajmy, że w niektórych formach odprawiania takiego rytuału można było też przygotować coś na kształt sauny, czyli też woda ogrzana miała w jakiś sposób pomóc, bo duchom z jednej strony chciano się przypodobać, żeby uzyskać ich łaskawość, ale także chciano im pomóc, żeby w tych chłodnych krainach zmarłych było im lepiej. No i przede wszystkim wykazać ich pamięć, nawiązać do tego, że nadal o nich pamiętamy.
O ile w chrześcijaństwie nikt nie będzie uczty na grobach swoich przodków urządzał, o tyle na przykład wśród społeczności romskiej nadal takie typowe dziady na nagrobkach się odbywają.
Oczywiście i dlatego mówię, ten charakter rekonstrukcji dziadów, jedni podejdą do tego religijnie, inni podejdą do tego pod względem kultury. Niemniej jednak rzeczywiście coraz więcej takich inscenizacji obrzędów jest właśnie w tym okresie, w październiku, z końcem października przygotowywanych. Ja sam miałem przyjemność tydzień temu poprowadzić takie wydarzenie w grodzie Foluszek, niedaleko Brodnicy, więc możliwe, że to jest kujawsko-pomorskie, że i tam słuchaczy znajdziemy.
Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, bo przecież tak naprawdę moglibyśmy jeszcze godzinami rozprawiać.
O, ja tutaj wejdę słowo oczywiście, bo nie powiedzieliśmy, że nie można było pracować podczas dziadów, nie można było sprzątać, a chodziło o to, żeby te wszystkie okruchy trafiły dla naszych zmarłych przodków, którzy przyszli uczestniczyć w tych spotkaniach. Nie można było szyć, proszę sobie wyobrazić wtedy, bo można by było przywiązać taką duszę przez przypadek i nie znalazłaby drogi powrotnej do domu. Nie można było przez okna sobie, proszę wyobrazić, wylewać żadnych nieczystości, co było w średniowieczu bardzo przecież częste, bo można było taką duszę ochlapać. A na pewno, jeśli my mówimy o Halloween, tak, bo o tym też dzisiaj nawiązaliśmy, do tej kultury amerykańskiej, zachodniej, w średniowieczu nasi praojcowie używali też masek, kraboszki tak zwane, co najmniej do XIV wieku było to jeszcze znane, które to drewniane maski miały odstraszać demony i zjednywać dobre duchy, ponieważ w jakiś sposób ten noszący taką maskę człowiek chciał się do takiego ducha upodobnić. Więc jeśli ktoś chce się za coś przebierać, to maski może też wyszukiwać w naszej prasłowiańskiej kulturze.
Nie jestem przekonana jednak do zwyczaju amerykańskiego. Wolę słowiański dziady, to jest jednak
najbardziej
bliższy obszar.
Jak najbardziej do tego właśnie nawiązuję. Natomiast chcę powiedzieć, że takie maski w kulturze właśnie słowiańskiej jak najbardziej były powszechne w związku z obchodami dziadów, więc może mamy swoje maski, nie musimy za ocean po maski się zwracać.
I w tym momencie chciałam bardzo serdecznie podziękować za nasze dzisiejsze wyjątkowe spotkanie, w którym podsumowaliśmy sezon rekonstrukcji historycznych, ale rozmawialiśmy także o okresie, w którym jesteśmy właśnie, czyli czas Wszystkich Świętych, szczególnie Dzień Zaduszny, kiedy wspominamy i myślimy o naszych bliskich zmarłych, jak to się działo w średniowieczu, jak czczono żołnierzy, wojów, rycerzy, a także władców, opowiadał nam dzisiaj Błażej Jajosz, nasz nadworny komentator wydarzeń historycznych, zawodowo doktor habilitowany, który pracuje na co dzień w Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, pasjonat średniowiecza wcielający się w postać, którą znamy z naszych wydarzeń w Ciechanowie i w Gołotczyźnie. Serdecznie dziękuję Błażej Jajoszu za nasze kolejne spotkanie na antenie radia.
Dziękuję bardzo. I do usłyszenia i mam nadzieję do zobaczenia na Mazowszu.
Pan Michał Wróbel był dzisiaj moim i Państwa gościem. To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.